w Radiu Gdańsk komentarze. Moi goście to dziennikarze trójmiejscy. Jacek Naliwajek, witam serdecznie. Gośćmi są Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry Państwu.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
I Michał Stomporek, portal trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Ja przypomnę, że kolizja na autostradzie A1 na jezdni w kierunku Łodzi, kawałek za miejscem obsługi podróżnych w Olszach, czyli za stacją benzynową, samochód uderzył w barierki. Zajęty jest lewy pas ruchu w całości i w części pas sprawy pomiędzy węzłami Pelplin i Kopytkowo. Więc 52 kilometr, a jeden w stronę Łodzi stoi na środku uszkodzone BMW. To kolejna informacja, która przyszła do Radia Gdańsk. Panowie, zaczynamy komentarze. Zacznijmy od wypadku, który wydarzył się pod koniec ubiegłego tygodnia we Wrzeszczu. Kierowca, który spowodował śmierć rowerzystki we Wrzeszczu oraz obrażenia dwóch innych osób, był pod wpływem kokainy. Dzisiaj na jedynce artykuł Romka Daszczyńskiego, naszego gościa w tej sprawie. Także sporo było, wczoraj czytałem ciekawych artykułów na trójmiasto.pl. Michał Stomporek, także Radio Gdańsk, wiele komentarzy państwa, wiele głosów, które pojawiały się szczególnie dzisiaj rano, bo zapanowało takie przekonanie, wydawało mi się, że przebija się przez media przekonanie, że im więcej fotoradarów by było, gdyby ten system Tristar działał w pełni, więcej kamer z pomiarem prędkości, to takiego wypadku
to
by nie było,
by
wyeliminowałoby takie przypadki. Michał Stomporek,
nic by się nie zmieniło? W ogóle się nie
Dlaczego?
Zgadzam. Bo nie widzę żadnego przełożenia na to, czy nad tym miejscem na Alei Grunwaldzkiej byłby fotoradar. To nie miałoby żadnego wpływu na tego mężczyznę, który nie powinien być w tym samochodzie, nie powinien być pod wpływem narkotyków.
Nie powinien być na wolności.
Nie powinien być na wolności. Jakby fotoradar nie ma tutaj nic do rzeczy, bo on nie jechał szybko tak naprawdę. Świadkowie mówią, że on jechał około 70 km na godzinę. Tak. Oczywiście jest to za szybko. Mhm. Ale fotoradar prawdopodobnie nic by nie zrobił. No bo co, wysłałby w milisekundzie komunikat do któregoś z komisariatów, że tutaj jest ktoś, kto jedzie nieco za szybko, tak jak 60% innych kierowców w tym miejscu i co? I ten komisariat wysłałby niby jakiś patrol w to miejsce? Nie, wszyscy wiemy, że tak to nie wygląda. Niestety kierowcy, mieszkańcy Trójmiasta, którzy zgłaszają się do mediów wszystkich pewnie, do Trójmiasto.pl też, wielokrotnie opowiadają sytuację, jak to jadąc przez Trójmiasto widzieli przed sobą kogoś, kto jechał bardzo dziwnie, albo bardzo szybko, albo bardzo głośno, albo wężykiem. Zgłaszali ten fakt najczęściej na 112 po tych 3 minutach, gdy się już dodzwonili i po kontakcie z jakimś dyżurnym oficerem policji przyjmowali informację,
najpierw,
że...
Najpierw w Warszawie, a dopiero później...
Nie, to już na szczęście aż tak nie jest.
Dwa tygodnie temu to przećwiczyłem.
Tak czy siak, niezwykle rzadko takie zgłoszenie kończy się jakąkolwiek interwencją policji. Więc to nie jest, naprawdę to nie fotoradar nas uratuje przed takimi wypadkami.
Roman Daszczyński.
Oczywiście z tym się zgadzam, bo przecież mówimy o szybkości reakcji również, tak? Fotoradar byłby narzędziem, które...
Ale gdyby były kamery od samego Gdańska do Gdyni, gdzie można by było zarejestrować, przecież ten człowiek zachowywał się pewnie wcześniej w sposób podejrzany. No, służby mogły
takie
wcześniej
do nas
zareagować.
Informacje dotarły, że on po ulicy Miszewskiego już tym swoim samochodem szalał.
Mhm. Więc może by wcześniej można było zareagować, gdyby była system rzeczywiście kamer.
No dobrze, ale taki przejazd to jest w sumie 10 minut czas reakcji. Nie, to myślę, że...
Nie wierzy w system Tristar, że zapobiegłby takim wypadkom?
System Tristar jest bardzo dobry, ale jeśli chodzi o realizację innych zadań. Tutaj akurat nie wierzę, że szybkość reakcji mogłaby być na tyle silna, szybka, żeby duża, żeby zatrzymać tego kierowcę no i jakoś utemperować. Tutaj problem naprawdę polegał na czymś innym.
A na czym polegał problem?
Problem polegał na tym właśnie, czy ta osoba tak naprawdę powinna być na wolności. Mówimy nie o zwykłym kierowcy, który zażył narkotyk, co się bez wątpienia zdarza. Mówimy o kryminaliście, który miał na swoim koncie kilka ciężkich przestępstw, między innymi rozbój, wymuszenie rozbójnicze, nakłanianie do niekorzystnego rozporządzania majątkiem. Miał wyrok, który odsiadywał
i miał przerwę w wyroku.
I w kwietniu...
Miał drugi nieprawomocny.
Ale moment, to jest bardzo, bardzo ciekawe. W kwietniu zeszłego roku sąd penitencjarny wypuścił go na wolność na zasadzie przerwy w odbywaniu wyroku. na 12 miesięcy, na cały rok. Po czym jesienią...
Ze względu na zły stan zdrowia i konieczność dokonania operacji, której nie można było dokonać ani w szpitalu więziennym, ani w areszcie.
Tak jest. Następnie we wrześniu ta sama osoba za inne czyny kryminalne otrzymała bardzo wysoki, jak na polskie warunki, wyrok 10 lat pozbawienia wolności w pierwszej instancji. I sędzia uznał, że ta przerwa obowiązująca od kwietnia, przerwa w odbywaniu kary jest rodzajem listu żelaznego i po prostu skazany wyszedł sobie z sali rozpraw, co normalnie nie powinno się zdarzyć. Pewnie przepisy są, wszystko na gruncie przepisów da się uzasadnić.
Lege artis jest wszystko.
Pytanie jednak, czy to jest w porządku. Bo doszło do sytuacji strasznej. Otóż jedna osoba jest zabita, druga jest w stanie poważnym, doznała poważnych urazów, trzecia może w lżejszym, ale mamy trzy osoby, które by mogły normalnie żyć, normalnie chodzić, jeździć. Zostały wyłączone ze społeczeństwa. I wiele wskazuje na to, że ten osobnik po prostu w sobotę żegnał się z wolnością, bo w poniedziałek rano miał się stawić w zakładzie karnym. No więc sobie żegnał się na swoją miarę niestety.
Marek Ponikowski, jak doskonale słuchacze wiedzą, jest specjalistą od samochodów i ruchu, dlatego trzymałem go na koniec i przytrzymam go jeszcze przez kilka minut krótkiej przerwy i oddam głos w drugiej naszej części. 18 minut po godzinie 9. Komentarze w Radiu Gdańsk. Roman Daszyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Michał Stomporek, portal trójmiasto.pl i Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Wypadek po kokainie i przekonanie, że więcej fotoradarów, więcej kamer z pomiarem prędkości wyeliminuje takie przypadki. Marek Ponikowski.
Ja parę lat temu tam na te strony motoryzacyjne Dziennika Bałtyckiego taki felietonik napisałem, opisując hipotetyczną sytuację. Jadę samochodem i widzę właśnie takiego kogoś, kto zygzakiem z lewego pasa na prawy jedzie ulicą Grunwaldzką. No i tutaj właśnie ta taka fikcja literacka się pojawia, mianowicie nieoznakowany policyjny radiowóz wkracza do akcji i tam o jedno skrzyżowanie dalej widzę, że ten pirat już jest sprowadzony na bok i policja z nim rozmawia. No tego właśnie, o ile kamery niczemu nie są w stanie zapobiec, tutaj się zgadzam z kolegami absolutnie, to gdyby można było zobaczyć tam od czasu do czasu tego typu scenki, to by na pewno działało trzeźwiąco na tego typu ludzi, a w rzeczywistości jest tak, że ja niemal co dzień jeżdżąc Grunwaldzką widzę podobne zachowania kierowców, którzy jakimiś slalomami wyprzedzając o centymetry spokojnie jadących ludzi przenoszą się z prędkościami zupełnie nieodpowiednimi do miasta i nic z tego nie wynika. No to jest,
bo nie ma tych kamer, bo ten system Tristar jeszcze nie działa. Bo...
Kamery niczemu nie zapobiegną. Jeśli kamera może pokazać po prostu przebieg wypadku, możemy sobie to obejrzeć w internecie i też żadnej refleksji z tego większość kierowców nie wynosi. W związku z tym tylko właśnie aktywność policji mogłaby w jakiś sposób te ryzyko zmniejszyć. Nie wiem, dlaczego w tej chwili ta realna prewencja w wykonaniu policji jest praktycznie nie istnieje.
Dlaczego on tak mówisz? Nie,
jedna uwaga
ta prewencja.
Do tego, co pan Marek powiedział.
Jak istnieje? W jakiej postaci?
Ja wczoraj byłem przez policję na skrzyżowaniu Sobieskiego i Trauguta zatrzymany, bo wszyscy byli zatrzymywani. Była chyba akcja trzeźwy poranek. Było dmuchanie do alkomatu każdego kierowcy, który jechał Sobieskiego i też dmuchałem. No, to są działania prewencyjne policji, jak rozumiem.
Policja robi takie akcje i chętnie się nimi chwali i informuje o nich media, nawet zaprasza nas dziennikarzy z kamerami, z aparatami fotograficznymi, jasne. Ale rzeczywiście ta wizja, którą powiedział...
Taka.
Trochę tak, który powiedział pan Marek, byłaby dużo skuteczniejsza, z jednym tylko wyjątkiem. To nie powinien być radiowóz nieoznakowany, który delikwenta gdzieś tam skrzyżowanie dalej zaprasza na bok, tylko to powinien być całkowicie oznakowany radiowóz, żeby kierowcy jadący Grunwaldzką i każdą główną ulicą w Trójmieście mieli świadomość, że na tej ulicy, tak jak na Mąciaku, powiedzmy, chodzą umundurowani policjanci czy na Długim Targu, tak Grunwaldzką powinien jeździć oznakowane radiowozy, żeby budować świadomość w kierowcach, że zawsze gdzieś jest jakiś policjant.
Za chwilę wyjdzie, że wszyscy jesteście... Że tylko ja jestem, że ja tylko jedyny uważam, że być może kamery coś by dały, ale ty mówisz, że oznakowany radiowóz, to kierowcy mieliby świadomość, że może być taki kierowca złapany, ale gdyby mieli świadomość, że są kamery, które rejestrują ich zachowanie, które rejestrują ich prędkość, to też mieliby świadomość, że mogą za miesiąc otrzymać mandat i już.
Nigdy nie poda informacji, że zatrzymaliśmy jakiegoś przestępcy na gorącym uczynku dzięki kamerze, a takiej informacji nie ma, bo takie sytuacje się nie dzieją, to oni nigdy w ten sposób o kamerach nie pomyślą.
Ale czy co da kamera w przypadku na przykład motocyklistów, którzy jeżdżą z prędkościami rzędu 150 km na godzinę, tąż Grunwaldzką, jeżdżą na jednym kole i tak dalej, mają wszystko w nosie.
To nie ma rady, Marek? Trzeba rozłożyć ręce, bo
nie,
już...
Trzeba
coś zauważyć.
Roman Daszczyński.
Że akurat w tym systemie Tristar, który działa na obszarze Trójmiasta...
Jest
zamontowany.
Część
funkcji działa, niektóre nie zostały uruchomione z różnych względów, tym kamerom one pełnią rolę fotoradarów jednocześnie, więc świadomość, że właściwie na każdym skrzyżowaniu, gdyby to działało, gdyby to tak zostało wszystko zalegalizowane, to świadomość, że na każdym właściwie skrzyżowaniu można dostać mandat, oczywiście, żeby wpływała temperująco
na normalnych kierowców,
ale to wcale nie znaczy, że akurat naćpanego kierowcę, który właśnie sobie chce poszaleć, bo pojutrze wraca do więzienia.
Świadomość na taką osobę nic nie zadziała, tak? Bo po pierwsze, on jest jaki jest, czyli konflikt z prawem jest jego drogą życia, jest dla niego całkowicie naturalnym. Po drugie, był skorzystał z narkotyków, więc myślenie w ogóle miał wyłączone.
Ale tutaj mamy coraz częściej do czynienia właśnie z takimi sytuacjami. Facet jedzie nie swoim samochodem, bez prawa jazdy, bo nigdy go nie miał i jeszcze jest pod wpływem narkotyków. To się robi, niestety, sytuacja standardowa. Przypominam ten kamień pomorski dramatyczny sprzed, zdaje się, półtora roku. I przez ten czas, nastawiając ucha, słuchając tego, co mówią radia i telewizje, wielokrotnie słyszałem kalki właściwie tamtej sytuacji, wypadek spowodowany przez kogoś, kto nie ma prawa jazdy, kto jedzie pod wpływem narkotyków i jeździ w dodatku niesprawnym samochodem.
Cały czas uważam, że ta nasza dyskusja idzie w niewłaściwym kierunku, bo nie stworzymy przy pomocy
modelu dobrego.
Przy pomocy roju fotoradarów i kamer nie stworzymy idealnie bezpiecznego systemu.
Natomiast w innych krajach się to udaje.
To nie jest tylko to jest kwestia ewolucji, kwestia zmiany mentalności kierowców.
Edukacji.
Więc oczywiście to wszystko można osiągnąć długofalowo, natomiast w tym przypadku chodzi raczej o pytanie, czy nasz system penitencjarny nie jest zbyt liberalny.
Okej, o to chciałem zapytać, bo Romek Daszyński w takim śledztwie dziennikarskim dzisiaj w artykule Wypadek po kokainie, i zresztą wczoraj portal Trójmiasto.pl opublikował taką informację, że na miejsce wypadku przyjechali znajomi tego bandyty i wyczyścili samochód z potencjalnych pewnie rzeczy, które mogłyby...
Policja temu oczywiście zaprzeczyła, natomiast nasz świadek potwierdza, utrzymuje to.
Potwierdza też gazeta.
Mogę tylko powiedzieć, związana z kręgami policyjnymi, potwierdza, że była taka sytuacja.
Aha. Właśnie, chciałem was zapytać czy tutaj doszukujecie się odpowiedzialności pośredniej za ten wypadek wymiaru sprawiedliwości?
No zdecydowanie tak, ponieważ... prawo karne ma nas chronić na dwa sposoby. Jeden to jest po prostu karanie osoby, która popełniła jakiś czyn przeciwko społeczeństwu, czyli ta prewencja indywidualna. Ten człowiek trafia tam w więzieniu pod opiekę wychowawców i tak dalej, i tak dalej. Drugie to jest ta prewencja ogólna, czyli ochrona społeczeństwa przed osobami aspołecznymi, które swoim zachowaniem zagrażają społeczeństwu. Tu niestety dopatrzeć się w działaniu w tej chwili wymiaru sprawiedliwości polskiego właśnie tych obu czynników jest niesłychanie trudno.
Mm-hmm. Ten bandyta powinien siedzieć w więzieniu, a był na wolności. Podobnie pijany drań spod Luzina, który w ogóle nie powinien nigdy w życiu prowadzić auta. W obu przypadkach to głównie wina wymiaru sprawiedliwości, pisze jeden z naszych słuchaczy. Drugi pisze, o czym mowa, jakie fotoradary, to nic nie da. Bandyta powinien być w więzieniu. Koleś ma kasę i dobrego adwokata i będzie dalej na wolności. W tym jest problem. Roman Daszyński.
No więc chodzi między innymi o procedury, bo musiałem się oczywiście jako dziennikarz temu przyjrzeć i informacje są dosyć szokujące. Otóż to nie jest tak, że zbiera się zespół trzech biegłych sądowych w zakresie medycyny i decyduje, czy ten człowiek rzeczywiście jest tak obłożnie chory i możliwe jest tylko leczenie go poza zakładem zamkniętym, tylko wystarczy, że ten ubiegający się o przerwę w odbywaniu kary dostarczy odpowiednią dokumentację medyczną, sąd się z tym zapoznaje i zasięga opinii lekarza z tego, no nazwijmy to, szpitala więziennego. Mhm. I to wystarczy. I na tej podstawie na wolność wyszedł naprawdę kryminalista, człowiek, który...
Ale to jest odpowiedzialność lekarza, siedzieć, który wystawił taką kartę choroby.
No więc to jest pytanie, tak? Sąd akurat tutaj jest, wszystko zrobił zgodnie z procedurami. Pytanie, czy te procedury nie są po prostu zbyt łatwe, liberalne. Natomiast oczywiście prokuratura może, powinna i zdaje się, że to zrobi, zbada, czy ta dokumentacja medyczna, którą dostarczono...
Była zgodna z prawdą.
I czy rekomendacja lekarza były zgodne z prawdą.
Michał Stomporek.
No tak, bo dobrze, że Roman o tym wspomniał, o tym, dlaczego ten mężczyzna wyszedł na wolność. Wspomniał, że sąd dochował procedur. Tyle tylko, że zwolnił tego mężczyznę na rok z odbywania kary więzienia.
Że ci przerwę jeszcze na chwilę. Co ciekawe, w ciągu tego roku nikt nie sprawdza,
czy
odbył się zabieg, czy ten skazany nadal potrzebuje, znaczy, czy nadal jest wymagana jego obecność
Dokładnie.
Na wolności.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tutaj jest rola policji, że jak to jest możliwe, że ten facet będąc znanym kryminalistą, o aparycji jednoznacznie wskazującej go jako członka tej społeczności, przez rok, czy nie jeździł samochodem przez rok,
za był włożony. To jednak nikt nie odpowiada.
Panie Marku, jak pan zobaczył zdjęcia jego przyjaciół z miejsca zdarzenia, to by pan wiedział, że to też można odpowiadać za samą twarz. Naprawdę, czy policjanci nie wiedzieli, że on się porusza samochodem i nie ma prawa jazdy? Czy nie było ani pół pretekstu przez ten rok, od kiedy on wyszedł z więzienia, żeby go chociaż na trochę gdzieś przymknąć? Mhm. Jestem pewny, że były takie preteksty.
Czy jeżdżąc bez prawa jazdy ciągle, czy raz tylko miał w samochodzie, w bagażniku, w schowku coś, co było dla nich niebezpieczne, potencjalnie mogło wiązać się z odpowiedzialnością karną?
No, czyli mówicie, większe nękanie policji takich ludzi.
Widocznie nie nękano go, nie sprawdzano.
To jest sprawa chyba systemowa, bo jednak to tutaj mówimy, tu sąd, tutaj więzienie, nie działa ten system wymiaru sprawiedliwości i system, który ma chronić społeczeństwo przez tego typu indywidualami.
Rodzina tej ofiary, moim zdaniem, powinna się zastanowić, czy nie wytoczyć procesu państwu polskiemu.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
W Radiu Gdańsk komentarze Michał Stomporek, portal trójmiasto.pl, Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Roman Daszyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Trochę drogowo było w dwóch pierwszych częściach, to zostańmy przy tych drogach, ale nieco inni, bo już trochę polityki międzynarodowej. Jak słyszeliście państwo i panowie tutaj w studio, w skrócie wiadomości, rosyjscy motocykliści z klubu Nocne Wilki dziś ponownie spróbują wjechać do Polski, tym razem prawdopodobnie ze swoim liderem. Ja przypomnę, że wczoraj Polska Straż Graniczna nie wpuściła 10 motocyklistów, którzy stawili się do odprawy na polsko-białoruskim przejściu w Terespolu. Dziś ma być około 100 motocyklistów rosyjskich będzie chciało pokonać granicę białorusko-polską, aby wjechać ponownie na terytorium Polski. Jeśli ponownie otrzymają odpowiedź odmowną, to jak zaznaczył lider tych klubu Nocne Wilki, ich misja i tak zostanie wykonana, bo jak powiedział, nasi zagraniczni przyjaciele przekażą listy weteranów z Rosji, uczestnikom II wojny światowej z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. Kolejna próba przekroczenia, jak to oceniacie, Roman Daszczyński?
Jak oceniać? To ciągle jest...
Próba sił.
Nie, to ciągle jest ta sama gra propagandowa, o czym już tydzień temu bodajże mówiliśmy. Tak. Putin poniesie lada moment spektakularną porażkę przy okazji defilady, z okazji Dnia Zwycięstwa. To znaczy będą jechać jak zwykle te same czołgi, latać te same samoloty nad Placem Czerwonym, tylko że zestaw gości będzie znacząco mniejszy i to w dodatku w 70. rocznicę. W związku z czym wymyślili taką akcję propagandową, żeby przypomnieć Europie wkład Związku Radzieckiego w wyzwolenie kontynentu. Jak wiemy, to wyzwolenie było realne, ale oczywiście rzeczywistość polityczna potem sprawiła, że mówimy o drugiej sowieckiej okupacji. Natomiast no, nie da się ukryć, że dla więźniów obozów koncentracyjnych to było realne wyzwolenie. Ci ludzie nigdy by nie powiedzieli, że stali się ofiarami drugiej okupacji, bo ocalono im życie. To są skomplikowane sprawy.
No tak, ale skoro o tym mówimy, to znalazłem ostatnio informacje, nowe dla mnie w każdym razie, że rosyjscy dowódcy, sowieccy dowódcy w ogóle nie mieli pojęcia o tym, że wyzwalają na przykład Auschwitz. Że żadne wywiadowcze wiadomości do nich nie docierały, co oni właściwie...
Wiesz, ale mówmy, że żałowali, że wyzwali.
Tak, tylko że to, że tutaj
ale jednak zrobili. Więc...
Oczywiście, że no, tak. Tylko chodzi o to, że nie było świadomego zamiaru dotarcia do obozu i uwolnienia tych ludzi, więc
jednocześnie...
ten propagandowy teraz wydźwięk tych właśnie akcji tego obrazu szlachetnych wyzwolicieli i tak dalej, no jest właściwie w każdym calu fałszywy.
I jednocześnie, jak wiemy, ci wyzwoliciele zwasalizowali całą Europę Środkowo-Wschodnią, mordując wszystkich, którzy nie chcieli się poddać ich woli politycznej, albo trzymając ich w więzieniach, łamiąc im kręgosłupy, więc ten rachunek jest bolesny, szczególnie w przypadku Polski, która nie była uczestnikiem koalicji hitlerowskiej.
Ale też dziwna świadomość tych nocnych wilków, świadomość historyczna, świadomość polityczna, znaczy na ile nieświadomość, a na ile celowe działanie, ponieważ chcieli wykazać taki gest, pokazać gest wobec Polaków, pojechali na groby polskich oficerów, żeby uczcić pamięć polskich oficerów i cóż ja widziałem na zdjęciu, nie wiem czy zwróciliście uwagę, mieli na motocyklach między innymi sztandary z podobizną Józefa Stalina. Pojechali na groby polskich oficerów z flagami, z wizerunkiem Józefa Stalina. No, który, przedziwna, który... nieświadomość, czy dodatkowy jakiś element, żeby nas poirytować, no nie wiem, jak to nazwać.
To jest chaos mentalny, w których to jest ilustracja właśnie tego bałaganu, który tam istnieje w świadomości ludzi. Oni po prostu w ogóle niczego ze sobą nie kojarzą.
Michał Stąporek.
Tak, a mogę wrócić do wilków?
Bo czy tu tak, bardzo proszę. Nie, absolutnie tak. Cały czas mówimy o wilkach.
Ja trochę zmieniłem zdanie w ciągu tygodnia, powiem szczerze, obserwując wydarzenia z wilkami. I boję się, że my sami trochę to źle rozegraliśmy, bo tak po tygodniu refleksji nad tym uważam, że powinniśmy wpuścić ich i jakby spuścić na to zasłonę myślenia. To znaczy nie patować tymi informacjami w mediach, nie przejmować się tym bardzo. Wiecie, co mną kieruje? Jakby w naszej redakcji tak jest, podejrzewam, że w każdej innej jest dokładnie tak samo. Przygotowując jakąś informację, zastanawiamy się, jaki ona ma wpływ na życie naszych czytelników, słuchaczy, odbiorców. Jaki wpływ powiedzcie, gdyby nie ta ogromna skala zainteresowania mediów, na życie Polaka miałby to, że tych kilkunastu, kilkudziesięciu w porywach motocyklistów przejechałoby z różnymi emblematami przez Polskę. Oni by wjechali i by wyjechali.
Jest pan pewien, że oni by tylko wjechali i wyjechali i nic by się nie wydarzyło po drodze?
Powinny im towarzyszyć radiowozy policyjne, nie jakaś tam nachalna taka eskadra, ale po prostu po jednym radiowozie przez każdy powiat policja lokalna by dostarczała, żeby sprawdzić, czy oni głupot nie zrobią i czy nikt im głupot nie zrobi. I naprawdę, tak wydaje mi się, być może mój głos zostanie odebrany jako kontrowersyjny, ale gdybyśmy nie przywiązywali tak ogromnej wagi do tego wydarzenia, to i Polacy żyliby spokojnie, bo na razie efekt jest taki tylko, że rzeczywiście Władimir Putin jest panem naszych dusz i panem tego, o czym my myślimy.
Ja w odróżnieniu...
ja się zastanawiam, na ile Michała... by była realna szansa, że żadne medium by o tym nie mówiło, że wszystkie by przemilczały.
No oczywiście, no nie mam zamiaru nikomu narzucać ciszy, ani cenzury.
To utopia trochę.
W odróżnieniu od Michała ja zmieniłem trochę stanowisko. Otóż w drugą stronę. Spierałem się z Piotrem Semką, który uważał, że nie należy ich wpuścić i tyle. Od tamtej dyskusji w ciągu tych dwóch tygodni coś się istotnie zmieniło. To znaczy wjazdu tym nocnym wilkom odmówiły Niemcy i odmówiły Czechy. Uważam, że w tej sytuacji mieliśmy obowiązek zachować się solidarnie z naszymi sąsiadami, bo jednak ta wspólne stanowisko europejskie jest tutaj sprawą nadrzędną w tym sporze z Rosją i sporze o Ukrainę.
Natomiast Niemcy, ale pierwszą granicą, jaką przekraczają, to jest granica białorusko-polska i tak naprawdę w świadomości Rosjan, w propagandzie rosyjskiej będzie to, że to Polacy nie puścili.
Owszem, mamy duży kawał tej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, no i oczywiście tak, to są jakieś skutki, które musimy wziąć po prostu na klatę. Natomiast to, co mówił Marek, co mówił Michał, że tam jest takie pomieszanie mentalne, Stalin im się z Chrystusem łączy, z partia komunistyczna z carem, wszystko tam w tym garnku mają. Dodam więcej, ta grupa tych motocyklistów to jest w ogóle jakaś miara upadku Rosji, bo powiedzmy sobie szczerze, nie ma tam chyba ani jednego motoru rosyjskiej produkcji. Ci ludzie silą się, właściwie naśladują takie gangi motocyklowe amerykańskie. Co więcej, ciuchy mają zachodnie. To jest obciach i jakąś wielką i jadą na tym zachodnim sprzęcie, w zachodnim stylu i próbują promować Rosję. No to nie wiem, no
oddaję głos Markowi Ponikowskiemu, ale tak przepraszam, że wrzucę. Marek, jakie były motocykle rosyjskiej produkcji? Coś kojarzysz?
No, Iż, Ural na przykład. Z tych...
To nie był motocykl?
Były samochody jednak. Iż to jest była dekawka wywieziona po wojnie w całości, łącznie z personelem z Niemiec. Ural to jest 10. woda po BMW. Zresztą licencja została przekazana za czasów przyjaźni Stalina z Hitlerem Związkowi Radzieckiemu.
Czyli jednak te motocykle rosyjskie były. No.
Ale nie, chyba nie wytrzymały próby czasu.
Na pewno nie były w tej kolumnie Nocnych Wilków.
Dobrze, Marku, to teraz o Nocnych
Wilkach. Natomiast mnie interesowała ta sprawa polskich motocyklistów, którzy tam mieli witać tych Polaków.
Głównie zgromadzeni wokół rajdu katyńskiego, obawiają się, że będzie retorsja ze strony Rosjan za niewpuszczenie.
Zastanawiałem się, kto to jest właściwie. Myślę, że jakąś tam informacją jest taka nalepka, którą dostrzegłem na motocyklu tego takiego nobliwego, starszego, siwego pana, prezesa zdaje się tych. I to jest nalepka Nasz Dziennik. Czyli chcąc, nie chcąc...
To nie tylko nalepka, on udzielił przecież wywiadu, w którym mówił o polskojęzycznych mediach i polskich mediach. Gdy go zapytano o polskie, to właśnie powiedział Nasz Dziennik i Telewizja Trwa.
I też mówił, ja nie wiem, kto jest zwierzchnikiem ministra Schetyny. Dziennikarz go zapytał na to, czy przecież chyba pani premier Kopacz. Ja nie wiem. Czyli jakaś tutaj pada w ogóle sugestia dość obrzydliwa i wręcz antypolska. I jeszcze jedna rzecz też, którą zauważyłem, pokazał któryś z portali groteskową zupełnie rozmówkę między tym, że siwym, nobliwym panem, a młodym człowiekiem reprezentującym partię Zgoda. i oni się nawzajem próbowali przegonić z tego przejścia granicznego, bo każdy z nich chciał być wyłącznym witaczem, pierwszym, że tak powiem, tych nocnych wilków.
Chcę tylko dodać, że retorsje będą, bo to jest po prostu...
Myślisz? A może powie, bardzo proszę, wy nie wpuszczacie, a my wpuszczamy.
Mało prawdopodobne. Mam nadzieję że ta spirala nie będzie się nakręcać i nie dojdzie na przykład do zerwania
małego ruchu granicznego.
Umowy o wymianie małego ruchu granicznego.
To jest prawdopodobne.
Co jest niestety prawdopodobne i to będzie miało...
Putinowi to uwiera bardzo.
Bardzo niekorzystne skutki dla relacji naszego regionu z obwodem kaliningradzkim.
Ale sądzicie, że konsekwencją może być rzeczywiście zerwanie przez stronę rosyjską umowy o małym ruchu granicznym?
Zwłaszcza, że niestety, ale w relacjach polsko-rosyjskich trudno mówić o jakiejś takiej racjonalności tak naprawdę. Teraz to się wszystko odbywa na poziomie wyłącznie emocji.
Długofalowym działaniu. To są właśnie
emocji.
Wbrew pozorom takie... wymiana krótkich ciosów, takich dość nieprzemyślanych, ale spektakularnych w tej chwili.
Rosja jest izolowana i może powiedzieć, no dość. No to chcecie nas izolować, to się izolujmy skutecznie.
Zresztą Rosjanie mają świadomość, że to Polska korzysta na małym ruchu granicznym, bo to Rosjanie
ekonomicznie na pewno tak.
Były sygnały, że właśnie w Moskwie ten ożywiony ruch między naszym regionem a
obwodem kaliningradzkim.
Obwodem kaliningradzkim wcale się tam nie podoba.
Natomiast co jest taką szansą? Otóż za 3 lata w Rosji będzie mundial. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mhm. Kaliningrad jest jednym z miast, które będą gościć drużyny. I no takie to zamykanie się Rosji w związku właśnie ze zbliżającym się mundialem, no ono nie może pójść zbyt daleko. Mhm.
Tyle tylko, Romku, że jesteśmy w takich czasach żyjemy, że perspektywa 3-letnia wydaje się bardzo odległą. Wydarzyć.
Tak, do tego czasu może być zerwany, a potem znowu trzeba będzie mozolnie odbudowywać coś, co trwało lata i było sukcesem. Jest sukcesem.
Panowie, kolejny temat. Ja przypomnę gośćmi komentarze Radia Gdańsku. Roman Daszczyński, Marek Ponikowski i Michał Stomporek. I trochę o broni, o posiadaniu broni chciałbym, żebyśmy porozmawiali. A to po pierwsze sprawą ministra Grabarczyka, który...
Ministra Sprawiedliwości.
Ministra Sprawiedliwości, który uzyskał pozwolenie na broń bez egzaminu praktycznego, co może oznaczać złamanie 3 przepisów. Co prawda minister Cezary Grabarczyk tłumaczy się z prasowych zarzutów dotyczących tych nieprawidłowości, że zdał wcześniej ten egzamin, ale potem nikt tego nie zanotował, on potem zdał teoretyczny. W związku z tym jest próba takiego tłumaczenia. Co innego wynika w ogóle z doniesień medialnych, bo według TVN24 z 2 części egzaminu będącego warunkiem uzyskania pozwolenia na broń teoretycznej i praktycznej Grabarczyk tylko zdał 1, a do 2 w ogóle nie przystąpił, a policyjna komisja zaliczyła mu ją. I pojawiły się oczywiście głosy, że powód do dymisji, szczególnie to, co podkreślił Michał Stomparek, że jest to minister sprawiedliwości. Michale, proszę.
No rzeczywiście, być może teraz wejdę w buty Piotra Semki, ale powiem, że sytuacja jest fatalna i minister Grabarczyk musi podać się do dymisji z 2 powodów, bo jeżeli jest tak, jak mówi, znaczy nie ma świadomości, że musiał zdawać egzamin praktyczny, no to jest to dyskwalifikujące, jeśli mówi to minister sprawiedliwości prawnik.
Z tym, że on to pozwolenie uzyskał, zanim został ministrem sprawiedliwości.
No okej, jasne, ale wypowiada się teraz w tej kwestii. A drugi powód jest taki, moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobny, że wiedział, że policjanci poszli mu na rękę i nie zmuszali go do wizyty na strzelnicy, czyli jakby tolerował to, że któryś policjant, chcąc podlizać się bardzo ważnemu politykowi i urzędnikowi państwowemu,
zrobił uprzejmość.
Nagiął przepisy i zrobił mu uprzejmość, chociaż to jest eufemizm, tak? Nie powinniśmy...
Jest jeszcze trzecia możliwość.
Spotkajcie na swojej drodze urzędnika, który wam zrobi uprzejmość w takiej sprawie.
Zdarzają się.
Nie wiem, macie ładną twarz, czy jesteście przystojnym mężczyzną, nie mam
pojęcia. Ale jest jeszcze trzecia możliwość, teoretyczna, co nie znaczy, że cała ta sytuacja mi się podoba, ale być może pan Grabarczyk chodził na strzelnicę, strzelał i ci policjanci, że tak powiem, mieli przekonanie pełne, że on
panie Marku,
umie strzelać.
Artur Wół jeździ samochodem od wielu lat, nigdy nie miał prawa jazdy, więc policja powinna być on se radzi, jeździ prawo jazdy.
Jeśli rozpatrujemy hipotetycznie pewne sytuacje, to wydaje mi się, że i tej nie może. Ja mówię, nie podoba mi się w ogóle to tłumaczenie ministra Grabarczyka, właściwie to, że się w ogóle nie tłumaczy, to jest jeszcze chyba gorsze, ale ja tutaj tak mi się przypomniało, że w różnych czasach odkazywało się, że moi goście, którzy przychodzili na gdański dywanik, przychodzili z bronią w kieszeni. I pamiętam, że jedno...
Bo
jedno...
polityków zapraszasz po prostu.
Miał pan opinię Ostrego po prostu.
Jedną z takich osób był niejaki Bogdan Pęk, dzisiaj już nieco postać
zapomniana,
ale no, pamiętając go, to uważam, że on musiałby chyba jednak mocno być skontrolowany, jeśli chodzi właśnie o te prezydenckie...
Okej, ale zostajmy przy ministrze Grabarczyku.
Nie, ale jeszcze powiem, kto był drugą osobą. Drugą osobą, otóż, był ówczesny prezes Najwyższej Izby Kontroli Lech Kaczyński. I tutaj ja akurat nie potrafię sobie przy bujnej wyobraźni wyobrazić Lecha Kaczyńskiego, który zdaje praktyczny egzamin ze strzelania.
A wiesz, to nie trzeba być celnym. Trzeba udowodnić posługiwanie się bronią, wiesz? Tak naprawdę, chyba. Tak mi się wydaje.
Bezpieczne
posługiwanie się bronią. Samostrzeżenie. Roman Daszczyński.
Marku, rozbawiłeś mnie, mówiąc o tym, że no być może chodził na strzelnicę, ci policjanci zobaczyli, o, jak on dobrze strzela i mu zaliczyli.
Fajny, równy chłop.
Gdyby taki sam mechanizm obowiązywał w przypadku Nowaka, Kowalskiego, Daszczyńskiego, Stomporka, możemy wymieniać, no to moglibyśmy powiedzieć, okej, ale on tak nie obowiązuje niestety. I zdecydowanie po pierwsze, Grabarczyk próbuje wziąć na przeczekanie i to jest...
Inne tematy przykryją ten.
I to jest oczywiście pytanie o siłę naszego społeczeństwa, bo w tak zwanym normalnym kraju demokratycznym konsekwencje byłyby na pewno. Zobaczymy, może przeczeka. Skutki polityczne pewnie będą, bo każdy, kto słyszy o tym, no, zastanawia się, czy w tych wyborach rzeczywiście pójdę głosować na Platformę Obywatelską. Więc to jest takie ziarenko, nie wiem, płatek śniegu do kuli śniegowej, która się zbiera.
No, mnie się minister Grabarczyk nie podoba jako minister.
Niezależnie od tego, jestem przekonany, że rację ma Michał, który mówi, że po prostu jakiś pan komendant postanowił dobrze
nawet
zrobić...
Ktoś
do niego zadzwonił spokojnie i postanowił zrobić dobrze ministrowi, czy tam prominentnemu politykowi. I ta sprawa wewnątrz policji powinna być wyjaśniona.
Mm-hmm. No i zdaje się, jest właśnie śledztwo dotyczące trzech, o ile pamiętam, funkcjonariuszy, którzy się właśnie bezpośrednio z tym stykali.
Słuchajcie, a panowie, bo przy tej...
Prawdopodobnie dalszy ciąg w odniesieniu do ministra Grabarczyka będzie związany z tym, co wykaże to śledztwo.
Niestety niewiele czasu nam zostało, ale w tej kampanii wyborczej, przynajmniej wśród dwóch kandydatów, pojawiła się taka opinia, hasło w programie, że powinno być powszechny dostęp do broni. Myślicie, że to się w Polsce przebije, czy to jest marginalne, zniknie i nie warto w ogóle rozmawiać o powszechnym dostępie,
tak jak w Stanach Zjednoczonych. Wyobrażasz sobie skutki powszechnego dostępu do broni?
Ale co, że zastrzeliliśmy
takie, że Artur W. jechałby tym stanem z dwoma kałasznikowami i tyle.
A tak tylko miał coś w schowku małego. No, prawda jest taka, że do obchodzenia się z bronią na skalę masową trzeba być w pewien sposób dojrzałym. Społeczeństwo amerykańskie ma zupełnie inne tradycje.
Ale nawet ono też nie jest dojrzałe.
Dziękuję za taką dojrzałość.
Nie. Jest, powiedzmy to, oni sobie z tym radzą. Natomiast gdyby nagle wszystkim Polakom ułatwić dostęp do broni, no to, przepraszam, oczywiście jest duża część...
To nie znaczy rozdać każdemu broń.
Dobrze, ale jest duża część ludzi odpowiedzialnych, którzy by sobie z tym poradzili. Jest jeszcze taka część, która na przykład w sytuacji konfliktu sąsiedzkiego poszłaby porachować się z sąsiadem.
Mielibyśmy takie materiały wideo na portalach w całej Polsce, jak mają portale amerykańskie. To znaczy, że dzisiaj dostajemy materiał z kamery, jak 15-latek czy 18-latek kradnie butelkę wódki ze sklepu na Suchaninie, na przykład. Taki film wczoraj dostaliśmy. A teraz na tym filmie byłoby to, że ten 15-latek czy 18-latek wchodzi do sklepu spożywczego, gdzie w kasie jest 500 zł i wyciąga pistolet. Mhm. I kradnie pieniądze, a przy okazji może zabija sprzedawcę. Ja się nie zgadzam nam z tym, że społeczeństwo amerykańskie sobie z tym poradziło, bo niestety mamy mnóstwo dowodów, że sobie nie poradziło. Poradzili sobie może Szwajcarzy na przykład, którzy rzeczywiście mają broń, każdy z nich ma broń w domu z innych powodów i tam rzeczywiście nie ma informacji o masakrach, o przypadkowych morderstwach, zabójstwach, przepraszam, i o morderstwach. Z Ameryki takie sygnały do nas ciągle docierają, niestety.
To przysłowie, że broń raz do roku sama strzela, to wyrosła z doświadczeń pokoleń i wydaje mi się, że im mniej jest jednak broni w rękach ludzi profesjonalnie nieupoważnionych do tego, tym lepiej. Także że tutaj z Romkiem się po raz pierwszy chyba kategorycznie nie zgadzam.
Pamiętajmy jeszcze, jeśli mogę jedno zdanie, że tak naprawdę ci, którym zależy bardzo na broni z powodów przestępczych, oni tę broń i tak mają. Także często podnoszony jest argument...
No to jeśli przestępcy mają, to dlaczego zwykli obywatele
Ale właśnie powiedzieć, że ten argument jest często podnoszony. Ale to jest jakby nieprawda. Ci naprawdę źli ludzie i tak mają broń, a jeśli czy Roman, czy pan Marek by wyposażyli się w jakieś małe pistolecie, czy w rewolwer, to i tak
byście nieodpowiedzialni,
byśmy nie mieli pojęcia, co z tym
zrobić. Strzelałbyś?
Nie.
Przeszedłbyś przeszkolenie, Michał.
Ale wiesz co...
Ale łatwo byłoby mnie walnąć w głowę i zabrać mi ten pistolet.
To fachowcy mi tłumaczyli, że to, że posiadasz pistolet czy rewolwer nie jest dla ciebie specjalną ochroną w razie działania przestępcy, bo rzeczywiście...
On jest lepszy.
On jest lepszy, jest szybszy, bardziej zdecydowany, nie ma skrupułów. A ty te skrupuły miałeś i będziesz miał, na szczęście.
Aha. I takiego ciebie lubimy.
Aha, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komentarze Radia Gdańsk dobiegają końca. Moimi gośćmi byli trójmiejscy dziennikarze. Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dziękuję państwu za uwagę.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański.
Dziękuję, do widzenia.
Oraz Michał Stomporek, portal Trójmiasto.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Dziękuję państwu również. Serdecznie zapraszam na kolejne punkty naszego programu, bo będą niezwykle ciekawe. Rozmawiałem z Iwoną Wysocką, która za chwilę siądzie w tym studiu. Audycja Ludzie i Pieniądze po godzinie 10. Jej gośćmi będzie Krzysztof Dośla, przewodniczący regionu Gdańskiej Solidarności. Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Rozmawiać będą między innymi o walce o płacę minimalną. O to, czy ta płaca, tak jak chcą związki zawodowe, powinna być podniesiona, czy tak jak mówi część ekonomistów, że podniesienie płacy minimalnej może mocno zachwiać naszą gospodarkę. Swoją drogą ciekawa wczoraj była informacja, o tym też rozmawialiśmy po godzinie 10 w audycji Ludzie i Pieniądze, że Polska jest najbardziej perspektywicznym krajem, że najszybciej rosną u nas zarobki. Z małego stopnia, to z małego, ale najszybciej rosną. W związku z tym po godzinie 10 naprawdę bardzo ciekawa audycja, a po 11 to już państwo sami doskonale wiecie. Agnieszka Kępka, behawiorystka. Wszystko o psach i kotach. To jest najpopularniejsza nasza wtorkowa audycja. Już po 11 Agnieszka Kępka z Hanią Wilczyńską-Toczką szykują się, więc serdecznie zapraszam. Na tym kończymy. Dziękuję bardzo. Dzieci są za szybą. Kolejna wycieczka. Hej, pozdrawiamy dzieci. Jacek Naliwajek mówi państwu do usłyszenia.